Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Skoro każdy człowiek ma sumienie, to jak spojrzeć na Hitlera czy Stalina? W wielkopostnym zamyśleniu ksiądz Tomasz Jaklewicz będzie mówił o zanikaniu sumienia i lekarstwach mogących sumienie uleczyć. Niedzielny magazyn zakończy rubryka Kino wehikuł ludzkich tęsknot. Rozpoczynamy relację ze spotkania z papieżem na Anioł Pański.
O konieczności modlitwy mówił Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Polaków zachęcił do odnowy ducha przez podejmowanie praktyk wielkopostnych. Podziękował też wszystkim, którzy modlitewnie wspierali zakończone w Watykanie rekolekcje.
Ojciec Święty podjął czytany dziś w kościołach fragment Ewangelii o przemienieniu na górze. Zwrócił uwagę, że w swym wewnętrznym dialogu z Ojcem Jezus nie opuszcza historii. Nie ucieka od misji, dla której przyszedł na świat, świadom, że aby dojść do chwały, będzie musiał przejść przez krzyż.
Anzi.
Co więcej, Chrystus jeszcze głębiej wchodzi w tę misję, całym sobą godząc się na wypełnienie woli Ojca, a tym samym pokazuje nam, że prawdziwa modlitwa polega na pełnym zjednoczeniu naszej woli z wolą Boga. Dla chrześcijanina modlitwa nie jest więc ucieczką od rzeczywistości i w konsekwencji od odpowiedzialności, ale jest pełnym zgodzeniem się na nią przy zaufaniu wiernej i niewyczerpalnej miłości Pana. Modlitwa nie jest jakimś dodatkiem, rzeczą, którą można wybrać lub nie. Jest to kwestia życia lub śmierci. Istotnie, tylko ten, kto się modli, to znaczy, kto w synowskiej miłości powierza się Bogu, może wejść do życia wiecznego, którym jest sam Bóg.
Benedykt XVI podziękował wszystkim, którzy w tych dniach towarzyszyli swą modlitwą watykańskim rekolekcjom. Zachęcił, aby w czasie Wielkiego Postu znaleźć chwilę milczenia i skupienia sprzyjające modlitwie oraz medytacji nad Słowem Bożym.
Dzisiaj w liturgii Słowa Bóg daje nam szczególne polecenie. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie, bo usłyszeć Jezusa należy go słuchać z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Niech wielkopostna pokuta, rekolekcje parafialne, rachunek sumienia pomogą nam na nowo odnaleźć i spotkać Jezusa. Taka jest droga odnowy ducha i przemiany serc.
A jeśli sumienie nie potrafi rozpoznać, co jest dobre, a co złe? Należy wtedy zastosować odpowiednią terapię. Dlatego w kolejnym odcinku wielkopostnego cyklu Sumienie ruszyło, ksiądz Tomasz Jaklewicz charakteryzuje najczęstsze choroby sumienia.
Mówi się, że każdy człowiek ma sumienie. A Hitler, czy Stalin, czy zbrodniarze tego typu mieli sumienia? Pewnie tak. Ale wraz z milionami wymordowanych ludzi zabili też swoje sumienia. Zanik sumienia, czyli utrata wrażliwości na dobro i zło, to proces ściśle zależny od stylu życia, od podejmowanych wyborów. Im dłużej człowiek trwa w jakimś złu, im częściej i poważniej grzeszy, tym słabiej widzi, że jest grzeszny. Zanik wrażliwości na zło może dotyczyć początkowo tylko pewnych zakresów działania, w których człowiek najczęściej nie domaga. Ale z czasem utrata zdolności oceny samego siebie może dotyczyć całego życia. To sytuacja martwego sumienia. Mówimy nieraz o kimś, że to człowiek bez sumienia. Doświadczenie uczy, że nawet u największych zbrodniarzy odzywa się jednak głos sumienia. Spotkanie z Bożym miłosierdziem może być wstrząsem budzącym do życia nawet kompletnie martwe sumienia. Sumienie każdego z nas narażone jest zawsze na większe czy mniejsze choroby. Spróbujmy dziś dokonać krótkiego przeglądu tych najczęstszych duchowych schorzeń. Zacznijmy od kwestii najbardziej ogólnej. Co wtedy, kiedy sumienie błądzi? Czy należy zawsze słuchać swojego sumienia? Zasada generalna jest taka. Zawsze należy być posłusznym swemu sumieniu. Przypomina o tym katechizm Kościoła katolickiego. Błędny osąd danej sytuacji, wydany przez sumienie, może być jednak zawiniony lub niezawiniony. Sytuację sumienia można porównać do sytuacji lekarza, który musi postawić właściwą diagnozę. Jeśli lekarz tego nie potrafi, dlatego że przespał czas studiów, to taka ignorancja jest zawiniona. Jeśli jednak lekarz spotkał się z jakąś nietypową, skomplikowaną chorobą, to wtedy jego niewiedza, a nawet ewentualny błąd w sztuce są niezawinione. Nie wystarczy powtarzać, że ja kieruję się swoim sumieniem. Trzeba szukać wiedzy o tym, co dobre i co złe, w Biblii, w nauczaniu Kościoła, pytać innych mądrzejszych od siebie, nie lekceważyć słów krytyki, zwłaszcza wypowiadanych przez ludzi życzliwych. Nieraz bowiem dla świętego spokoju człowiek woli nie znać prawdy, świadomie od tej prawdy ucieka. Taka postawa obciąża człowieka. Bywa niewiedza niezawiniona, zdarzają się przecież sytuacje trudne do rozstrzygnięcia. Jeśli człowiek działa w dobrej wierze, czyli podejmuje jakąś decyzję w swoim przekonaniu słuszną, to nawet gdyby obiektywnie popełnił zło, nie można mu go przypisać. Zawsze jednak konieczna jest praca nad usuwaniem błędów sumienia. Jeśli pojawiają się wątpliwości, to trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby te wątpliwości rozwiać. Sumienie szerokie to szczególny przykład choroby sumienia. Polega ona na przesunięciu granicy między dobrem a złem w taką stronę, że człowiek uznaje za dopuszczalne to, co obiektywnie jest złe i grzeszne. Winę ciężką uznaje się za lekką. Takie sumienie można porównać do dziurawego sita, które wprawdzie zatrzymuje największe brudy, ale łatwo przepuszcza te mniejsze. Szczególnym przykładem szerokiego sumienia jest tak zwane sumienie faryzejskie. To duchowe schorzenie polega na przywiązywaniu wielkiej wagi do zewnętrznej poprawności, do zachowywania przepisów, z jednoczesnym zaniedbaniem troski o wewnętrzną czystość. Rzeczy drobne urastają do spraw niezwykłej wagi, a sprawy istotne zostają pominięte. Faryzeusz to człowiek, który głośno potępia zło wokół siebie, widzi je wyraźnie u innych, ale toleruje u siebie. To stan zakłamania, obłudy, świętoszkowatości. Nie da się ukryć, że faryzeizm zagraża najbardziej ludziom pobożnym i gorliwym. Inny przypadek to sumienie skrupulanckie. Ta choroba sumienia polega na nadmiernej wrażliwości na zło. Skrupulant żyje w stałym lęku przed grzechem. Widzi go nawet tam, gdzie obiektywnie go nie ma. Lekkie przewiny uznaje za wielkie zło. Nieustannie drobiazgowo analizuje swoje postępowanie. Ciągle wraca myślą do grzechów z przeszłości, drobiazgowo się spowiada, szuka rady u spowiedników, ale rzadko się do nich stosuje. Niektórzy ludzie mają tylko pewne skłonności do skrupułów, a u niektórych ten stan jest czymś stałym, co jest źródłem ich głębokiego cierpienia. Taki rodzaj sumienia nie może być normą postępowania. Konieczna jest pomoc doświadczonego kierownika duchowego. Jak leczyć choroby sumienia? Podstawowe lekarstwa pozostają niezmienne od wieków. Rachunek sumienia, regularna spowiedź, rada mądrego kierownika duchowego, życie sakramentalne, modlitwa. Najważniejszą sprawą pozostaje z pewnością dobry kontakt z lekarzem sumień, z Jezusem Chrystusem.
Mówił ksiądz Tomasz Jaklewicz, a więcej o leczeniu sumień można przeczytać w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. Nowy Jork,
to nie tylko jedna z największych i najbardziej nowoczesnych metropolii. Dla milionów ludzi marzących o poprawie swojego losu to przede wszystkim nadzieja na dostatnie życie i brama do nowego, wspaniałego świata. Z tym miastem-symbolem szereg swoich głośnych filmów związał Martin Scorsese, reżyser, który w latach 70. przebojem wkroczył do amerykańskiego kina, by zająć w nim jedną z czołowych pozycji.
Już pierwsza opowieść, jaką poświęcił ukochanemu miastu, przyniosła mu Złotą Palmę w Cannes i uczyniła go znanym na całym świecie. Jednak w Taksówkarzu, bo o nim właśnie mowa, legendarna metropolia odsłania swoje drugie, wstydliwie skrywane oblicze. Scorsese nie ukazuje jej przez pryzmat Wall Street, międzynarodowych koncernów, ich eleganckich biur czy życia prowadzonego przez miejscową śmietankę towarzyską. Nowy Jork, obserwowany z perspektywy nocnej taksówki, ujawnia swoją szarość oraz okazuje się siedliskiem przestępczości i zepsucia.
10 maja. Dzięki Bogu spadł deszcz i spłukał cały brud z ulic i chodników. Pracuję teraz nocami. Od 6 po południu do 6 rano. Czasem nawet do 8, 6 dni w tygodniu. Czasami 7. Dzięki temu jestem cały czas zajęty. Wyciągam 300-350 tygodniowo. Czasami nawet więcej, jeśli uda mi się wyłączyć licznik.
Bohaterem opowieści jest 26-letni Travis Bickle, który niedawno zakończył służbę wojskową w Wietnamie. Jednak powrót do kraju, jak można się domyśleć, tak bardzo upragniony, nie daje mu poczucia szczęścia. Mężczyzna zupełnie nie może odnaleźć się w normalnym życiu. Świadczy o tym chociażby jego małe mieszkanie, w którym panujący bałagan wykracza daleko poza to, co można by uznać za kawalerski nieporządek. Na domiar złego, Travisa trapi chroniczna bezsenność. Gdy nie pomagają tabletki i eskapady do podrzędnych kin, a spędzone w samotności godziny stają się coraz bardziej uciążliwe, podejmuje pracę taksówkarza na nocnej zmianie. W odróżnieniu od innych nie przebiera w zleceniach, przyjmuje kursy do wszystkich dzielnic, nawet tych uznawanych za najbardziej niebezpieczne. To, co obserwuje z okna swojego samochodu, napawa go stopniowo coraz większym obrzydzeniem.
Robactwo wychodzi nocą. To jedyna myśl, jaka przychodzi mu do głowy, gdy przygląda się prostytutkom wystającym przy krawężnikach, ich sutenerom oraz mniejszym i większym gangom, które grasują po ciemnych, ledwie oświetlonych ulicach. Jego nocni pasażerowie to także barwna galeria najdziwniejszych postaci. Kobiety uciekające przed przemocą, zdradzani mężowie, śledzący swoje żony, czy wreszcie przytulające się pary, które w pośpiechu szukają ustronnego miejsca lub pokoju na godziny. Wypełzające zewsząd zło w oczach wiecznie niewyspanego Travisa potwornieje do niewyobrażalnych rozmiarów. Nocne ciemności, spowijające brudne i nieprzyjazne ulice nie tylko współgrają, ale wręcz wzmagają odczucie wewnętrznego mroku, jaki od powrotu z wojny nosi w sobie bohater. Marzy mu się oczyszczenie, jakiś gigantyczny deszcz, który raz na zawsze spłukałby te wszystkie nieczystości.
29 czerwca. Muszę się wziąć za siebie. Siedzący tryb życia mnie wykończy. Od dzisiaj co rano robię 50 pompek i 50 podciągnięć. Koniec z prochami, koniec z niezdrowym żarciem. Koniec z niszczeniem własnego ciała. Od dziś pełna mobilizacja. Muszę mieć mięśnie twarde jak skała.
Przetłaczający obraz wielkiego miasta, za sprawą znakomitych, hipnotyzujących zdjęć, udziela się także widzowi. Wprowadzeni w paranoiczny świat bohatera, zaczynamy odczuwać, podobnie jak i on, pragnienie wyzwolenia oraz potrzebę strząśnięcia z siebie tego całego brudu, który na co dzień skrywa się w migotliwym blasku neonów. Travis od samego początku poszukuje dróg wyjścia z zaciskającej się wokół niego pętli znużenia, obrzydzenia i pustki. Niestety, każda z tych dróg okazuje się ślepą uliczką. Ratunkiem mogłaby się okazać miłość, lecz jego znajomość z uroczą Betsy z powodu jego nieporadności i głupoty nie zdołała przetrwać nawet kilku dni. Chciałby mieć wokół siebie uporządkowany i piękniejszy świat, lecz senator, kandydujący na prezydenta, uświadamia mu, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż to wygląda z perspektywy jego taksówki.
Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Co cię najbardziej wkurza w tym kraju? Czy ja wiem? Nie za bardzo znam się na polityce. Nie wiem. Na pewno jest coś takiego. Ktoś powinien zrobić porządek w tym mieście, bo przypomina otwarte szambo. Pełno tu wszelkiego świństwa. Czasami trudno mi to wytrzymać. Ten, kto zostanie prezydentem, powinien zrobić z tym porządek. Rozumie pan? Czasami, kiedy wychodzę, czuję taki smród, że zaczyna boleć mnie głowa. Wszędzie pełno brudu. Uważam, że prezydent powinien sprzątnąć całe to spłukać go wodą. Rozumiem, o co ci chodzi, ale to nie jest takie proste. Trzeba wprowadzić radykalne zmiany. Zgadza się. Proszę, zatrzymaj resztę. Dziękuję.
Z upływem czasu Travis odczuwa niepohamowaną potrzebę, aby coś zrobić tak ze sobą, jak i z otaczającym go światem. W końcu jego chora wyobraźnia chwyta się kurczowo jednej idei, jednego pomysłu. Od zła, jakie opanowało miasto, ocali przynajmniej jedną osobę. Wybór pada na nastoletnią Iris, która po ucieczce z prowincji do Nowego Jorku wpadła w ręce bezwzględnego sutenera. Gdy żadne namowy nie są w stanie skłonić dziewczyny, aby porzuciła ulicę i powróciła do domu, taksówkarz postanawia wyrwać ją z jej środowiska siłą. W rezultacie dochodzi do krwawej jatki, która Travisowi przyniesie sławę, a szantażowanej i wykorzystywanej dziewczynie przywróci wolność.
Szanowny panie Bickle, nie potrafię wyrazić, jak bardzo ucieszyliśmy się z żoną, że wraca pan do zdrowia. Chcieliśmy pana odwiedzić w szpitalu, kiedy przyjechaliśmy do Nowego Jorku po Iris, ale był pan w stanie śpiączki. Nigdy nie będziemy w stanie odwdzięczyć się panu za to, że zwrócił nam pan naszą Iris. Dzięki panu znów tworzymy rodzinę. Nie muszę dodawać, że jest pan dla nas bohaterem. Na pewno chce pan wiedzieć, co się dzieje z Iris. Wróciła do szkoły i ciężko pracuje. Trudno było jej się odnaleźć, ale zrobimy wszystko, żeby już nigdy nie uciekła z domu. Jeszcze raz z całego serca panu dziękujemy. Niestety nie możemy sobie pozwolić na ponowny przyjazd do Nowego Jorku, żeby osobiście panu podziękować. Ale jeśli będzie pan kiedyś w Pittsburghu, z największą radością pana ugościmy. Z wyrazami podziękowania, Bert i Ivy Skinsman.
Reżyserowi Taksówkarza zarzucano, że jego film ma niemoralną wymowę i stanowi pochwałę stawiającej się ponad prawem przemocy. Jednak tego rodzaju ocena wydaje się daleko idącym uproszczeniem. Owszem, Scorsese bez wątpienia darzy swojego bohatera sympatią, ale jednocześnie wyraźnie daje do zrozumienia, że chore społeczeństwo rodzi chorych ludzi i nawet ci spośród nich, którzy to społeczeństwo pragną leczyć, niejednokrotnie robią to w chory sposób.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Za wysłuchanie naszego niedzielnego magazynu dziękuję Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.